Tomasz Olszewski, dzień dobry, 7, a prawie 8 minut po godzinie 11, Katarzyna Bellingham, ale dzisiaj mamy gości specjalnych, których Państwo znają raczej z pory nieco późniejszej. Proszę nie regulować zegarków, to nie jest po godzinie 14. To jeszcze nie jest, pyta się Radio Gdańsk, ale oczywiście będzie, kubek czeka.
Tak, to nie jest pomyłka. My jesteśmy bardzo zaszczyceni, że do nas przyszła pani Ewelina i pan Piotr.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Którzy oczywiście są specjalistami od ptaków, a jednak ptaki bardzo często w naszej audycji ogrodniczej również, że tak powiem, goszczą. No nie same ptaszki, ale tematy związane z ptakami. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak należy ptaki karmić, jak należy je poić, albo czy w ogóle nie poić, bo to też była taka kwestia, co robić w zimie, prawda? Jak wszystkie zbiorniki takiej wody stałej zamarzają, nasze poidełka już są też skute lodem, jak wtedy te ptaki dopaść. To o tym wszystkim mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ale jeżeli Państwo macie jakiekolwiek oczywiście pytania jeszcze związane z takim dokarmianiem ptaków, czym, jak często, kiedy i jeżeli chodzi o tę wodę, to proszę do nas pisać SMS-y.
Ja mam pytanie od razu. Jak to jest? Bo wszyscy to pytanie gdzieś zadają sobie w duchu, albo nie wszyscy, ono się pojawi zawsze. No idą ludzie, idą na to molo w Sopocie, no niosą te bochny chleba pod pachą, prawda, i tam ta sól, której nie wolno dawać, oni dają, a ten ptak zjada, nie pada, mewa w locie, nie zamienia się w skamielinę, no to szkodzi im ta sól, czy nie szkodzi? Wolno chleba użyć do karmienia, czy nie wolno?
O tym mówiliśmy chyba w przedostatniej naszej audycji.
Wiele razy o tym mówimy, ale ciągle pojawiają się te pytania, ciągle ludzie mówią, a ja sypię chlebek i ptaszki zadowolone.
To są jakby ptaki możemy podzielić na dwie grupy, tak? Ptaki, które żyją gdzieś tam na wodach otwartych typu morze i faktycznie tym ptakom aż tak nie szkodzi, ponieważ one są przystosowane do tej soli w organizmie. No wystarczy sobie pomyśleć, prawda? Pływa ten ptak pełno tej soli dookoła i co? Nic mu się nie dzieje. No to przecież jak dam chleba, no to też się nic mu nie stanie. Tak sobie może ktoś pomyśleć. No i faktycznie coś w tym jest. One mają specjalne gruczoły solne. One są umiejscowione w okolicach oczu ptaka. I on tej soli się jakby pozbywa poprzez te gruczoły.
Tak jak tak? Kobiety płacząc na filmach romantycznych.
Powiedzmy, że tak to można porównać. Co innego jest z tymi ptakami drobnymi, wróblowatymi, tymi, z którymi mamy do czynienia przy karmnikach. One nie mają tych gruczołów. I faktycznie nadmiar soli może im szkodzić. No, można przypuszczać, tak, że w jakichś tam śladowych ilościach, jak się dostanie do organizmu, to nic się nie powinno wydarzyć. Każdy tej soli trochę pewnie oczywiście potrzebuje. No i to widzimy, tak, przy naszych karmnikach często te same ptaki przylatują, zwłaszcza jeżeli mamy, nie wiem, z jakąś obrączką kolorową, albo widzimy, że tam, no nie wiem, coś konkretnego, typu, tak jak u mnie dzięcioł średni, jak przylatuje, no to mogę przypuszczać, że co roku jest ten sam, bo jest to na tyle rzadki gatunek, no, małe jest prawdopodobieństwo, żeby było ich kilka w okolicy, więc wiem, że nic mu się nie dzieje. No kilka lat. No wiadomo, jak ma szczęście, to dłużej, jak ma pecha, to krócej. W tym roku niestety nie przyleciał, więc no troszeczkę się o niego martwię. Ale dzięcioł był wielkim zwolennikiem płatków owsianych górskich.
Średni dzięcioł wielkim zwolennikiem.
Tak. Który
oversize.
Śladowe ilości płatki owsiane górskie soli właśnie zawierają. No i dzięcioł przez parę lat przylatywał, nic mu nie było. Mam nadzieję, że się ta sól nie skumulowała i dlatego nie przelatuje. Nie, to tak z przymrużeniem oka. Także śladowe ilości okej. Okay. Nawet ten chleb czasami jak dostaną, tak jak na zasadzie, że nic już nie mamy co dać, bo nie mamy akurat ziarna, skończyło się, dostaną, świat się nie zawali, tak? I najistotniejsze jest to, żeby ten chleb nie był głównym i stałym pokarmem.
Nie samym chlebem człowiek żyje, ptak tym bardziej.
Oczywiście.
A czy to prawda, że ten chleb jak już dajemy, to musi być mokry, namoczony?
Nie. To jest w drugą stronę. Prędzej właśnie czerstwy powinien być. I przede wszystkim nie spleśniały. To podkreślam wszędzie. Prawda? Bo zawsze sobie myślimy, nie no grzech, bo wywalamy chleb, spleśniały, to lepiej dać zwierzakom. Ale halo, stop. Jeżeli on zaszkodzi nam, to zaszkodzi też innym stworzeniom.
Pleśni tutaj sobie zostawmy na opatrunki, na przykład ze śliną zmieszane, jak pamiętamy, kiemlicze starzy, tak, czyli pana Kmicica.
Obojętnie, czy to jest chleb, czy jakieś zboże, wszystko co jest, czy też orzechy spleśniałe, tak? Nie nadają się dla nas do spożycia, nie będą się nadawać do spożycia dla ptaków.
Czy jak ktoś powie, mam orzeszki pini, które trzymałem w niewłaściwy sposób, jak wiadomo, jełczeją błyskawicznie, w niewłaściwy sposób przechowane. Dla mnie niedobre, ale ptaki na pewno zjedzą. To nie jest dobry pomysł.
Pamiętajmy, że karmnik to nie śmietnik. Tarmnik to jest miejsce, w którym ptaki szukają pożywienia, które będzie dla nich właściwe, odpowiednie, naturalne. Więc jeżeli coś jest zepsute, zjełczałe, spleśniałe, to nie jest dobre ani dla nas, ani dla ptaków.
Ale jest dobre na kompostownik. Zawsze się w ogrodzie znajdzie jakieś miejsce, bo to jest naturalne, prawda? Orzeszki czy no chleb też, tylko no to też zależy, kto ma jakich mieszkańców, bo moje psy to wyciągną z kompostownika wszystko, co się nadaje do jeszcze jakiegokolwiek jedzenia i im jakoś to nie szkodzi, że to jest spleśniałe, ale może
nie
orzeszki
możecie
by
karmić
ominęli.
Czasami psów? Karmić psów.
No, to przecież psy najbardziej lubią jedzenie ze śmietnika i z kompostownika. Niestety, i jakkolwiek dużo się wydaje pieniędzy.
Jak byłem mały, też mówili, że w domu nic nie jadłem, a spleśniałą bułkę potrafiłem na śmietniskach znaleźć i sobie upiec nad ogniskiem.
No, ja to rozumiem. Przekorne. Ale jak najbardziej, bo też tak zawsze mówimy z panem Tomaszem, w ogrodzie też nie karmmy roślin świństwami, prawda? No może niekoniecznie tym samym, co my będziemy jeść, ale na pewno to się dotyczy ptaków. I te spleśniałe pożywienie, jeżeli to jest organicznego pochodzenia, to wrzucamy na kompostownik, nie do karmnika.
Wykorzystajcie Państwo obecność ptasich ekspertów. Wszystkie pytania, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o ptakach, ale boicie się zapytać, to nie bójcie się. 603-06-06-06, króciutka przerwa. Katarzyna Bellingham, ale dzisiaj mamy ptasi temat.
Dzisiaj
ogrodowy.
Jest totalnie ptaszkowa audycja. Ja sama nawet mam pytania, dlatego, bo my mamy dużo osób, które ma ogród i ma dom, albo mieszkanie, albo jakikolwiek dom, ma dużą szybę balkonową, prawda? Jakieś wyjście, czy na taras, czy nawet po prostu na balkon. Co zrobić, żeby jednak można było powiesić karmnik nie za daleko od okna, żeby można było go widzieć, ale żeby ptaszki później nie wlatywały w okno, bo no niestety tak to chyba na tym to polega, że one widzą odbicie nieba, tak? Błękitu w dużym połaciu szyby i lecą, no i potem oczywiście bardzo często nawet umierają, bo sobie pewnie złamią coś tam, co mają, karczek czy coś i się znajduje takiego ptaszka pod balkonem. To jest strasznie smutne. Co można zrobić, żeby tak się nie działo?
Można nakleić paski takie specjalne na szybę. Piotrze, chcesz coś opowiedzieć
tak,
więcej?
Jest jeden w zasadzie niezawodny sposób. Kiedyś myślano, czy promowano tak zwane sylwetki ptaków, tak? Czyli sylwetki ptaków drapieżnych, a to sokoła, a to jastrzębia. Bardzo często okazywało się, że koniec końców to gawron albo kawka. I okazało się, że to jest zupełnie nieskuteczne. Ptaki zupełnie na to nie reagują i tak samo jak uderzały w te szyby, tak samo w nie uderzają. Naukowcy przeprowadzili odpowiednie badania i to, co można zrobić, to jest z odpowiednim zagęszczeniem przykleić na szybę pionowe taśmy. One nie są specjalnie szerokie, bo to jest około 6 mm szerokości i mniej więcej co 10 cm taką taśmę trzeba przykleić i wtedy ptaki widzą, że ta przestrzeń, która wydaje się być niebem albo odbitym kawałkiem ogrodu, jest rzeczywiście przeszkodą. I ptaki tą przeszkodę widzą i wtedy w nią rzeczywiście nie uderzają. I ograniczenie tej śmiertelności ptaków w tych kolizjach jest naprawdę wysokie, więc to można zrobić.
A to można sobie tak po prostu zamówić na internecie, czy można, w sklepie
myśmy
kupić?
Rozdawali swego czasu w Radiu Gdańsk, bo także chyba rozdawało, nie wiem, czy Urząd Miasta, czy...
Urząd Miasta Gdańska rozdawał. Tak. W internecie też można takie taśmy już kupić.
Czyli to będzie się szukać tego jako taśma na okno, czy... To
tak,
chyba nie.
Tak, to znaczy można spróbować zrobić coś dla własnoręcznie, no bo to trzeba odpowiednio, bo to nie musi być żadna specjalna taśma, tak to nazwijmy. Ona musi mieć tylko odpowiednią szerokość i musi być odpowiednio gęsto, tak to nazwijmy, przyklejona. Natomiast są już takie taśmy w internecie, można je kupić w sklepach takich, no ptasich, tak to nazwijmy.
Tu jest jeszcze druga sprawa związana z tym oknem, czy też miejscem, gdzie uwaga, jastrząb, czy też krogulec może zaganiać ptaki, specjalnie tak jakby kierując atak w ten sposób, że skrzydła rozpościera, prawda? I jakby kieruje tego ptaka uciekającego właśnie w stronę okna i w ten sposób bez problemu w szpony złapie i poleci. Także no, to zawsze jest ryzyko, że ta śmiertelność będzie.
Krogulec czy jastrząb, to one wiedzą, że to jest okno i używają tego okna jako swojego pomocnika do łapania ptaków małych?
No wiedzą, cwane są.
Bo właśnie tutaj pyta pani Basia, jak odstraszyć krogulca, który poluje na moje dokarmiane sikorki i zniechęcić jastrzębia? Pozdrawiam.
Właśnie nie odstraszymy. I ja powiem też troszeczkę inaczej, przewrotnie. Jastrząb i krogulec też są ptakami, prawda?
Chciałam powiedzieć,
są głodne.
Też są ludźmi, też trzeba im pozwolić coś zjeść.
Tak, nawet chyba pan Kruszewicz pisał w swojej książce, że krogulec, który nie zje nic przez dwie mroźne noce, umiera później, tak? Tu już jakby no, te zapasy energetyczne, które miał, kończą się.
Czyli
i mamy po
nie, ptaku. Nie ingerujmy w sprawach, o których mamy małe pojęcie. Natura ma swoje prawa i obowiązki.
Tak, ja się też tak zawsze śmieję, bo tak naprawdę te sikorki, które widzimy przy karmniku, modraszki, bogatki, częściowo to są nasze ptaki, które są u nas przez cały rok, ale są też takie, które i tak do nas przywędrowały gdzieś tam z dalekiej północy, ze wschodu, tak? One tam gdzieś z tych rejonów przelatują, więc sobie zawsze myślę i się tak pocieszam, dobra, to pewnie tą z północy, czy też ze wschodu zjadł, a przynajmniej przeżył. Chociaż sam krogulec, czy też jastrząb też może być nie ten okoliczny, tylko taki, który też przyleciał z tych rejonów, gdzie bogatka, czy modraszka.
Ale oczywiście nie kategoryzujmy ptaków na te nasze i nie nasze, bo wszystkie ptaki nasze są. Pamiętajmy o tym, że krogulce czy jastrzębie dopadną te ptaki, które są osłabione, chore, stare. Czyli tutaj działa po prostu naturalna selekcja, jakkolwiek brutalne nam się to wydaje, bo dzieje się w naszym ogrodzie, przy naszym karmniku. Pewne ptaki muszą stać się pokarmem innych ptaków i tak to w tej przyrodzie wygląda.
Tylko to jest zawsze tak przykre. Ja też miałam już takie sytuacje przy swoim karmniku, że widziałam, jak po prostu krogulec porwał. No i w tym momencie no, człowiek taki jest bezradny, ręce opadają, robi się tak smutno i przypuszczam, że tutaj naszej słuchaczce tak samo się zrobiło przykro i miała taką sytuację, stąd to pytanie. Tak? No, nie, dlatego ja mówię, szukam jakiegoś zawsze pocieszenia, że to ta dobra, jeden z wielu, to nie nasz i tak dalej.
To jest pocieszenie w sprawie dzięcioła. Pani Ela pisze, niech się pani nie martwi o swojego dzięcioła, bo na pewno jest u mnie w ogrodzie. Zawsze były trzy, a teraz są cztery i to te w czerwonej czapeczce.
Znalazł jakąś dziewczynę. Ale ja tutaj się jeszcze tylko szybciutko wtrącę, bo z panem Piotrem się zgadzam jak najbardziej o tą naturalną selekcję. O tym też zawsze mówimy, jak rozmawiamy o ogrodach. Ja u siebie w ogrodzie, bardzo często państwu powtarzam, nie pryskam żadnych mieszkańców. No najwyżej bym kota jakiegoś spryskała wodą, który coś tam nie tak. Ale teraz tak na poważnie. Żadnej mszycy, dlatego bo jednak mszyca jest pokarmem dla biedronek, jednak jakiś jest tam rytm naturalny. I też się zgadzam, żeby właśnie pamiętać, że to wszyscy muszą jeść. Jesteśmy wszyscy częścią, może nie piramidy, bo teraz taki fajny rysunek krąży po necie, tylko bardziej takiego okrągłego, takiego koła. Wszyscy jesteśmy u siebie uzależnieni, także nie myślmy w ogrodzie, że ktoś jest lepszy, czy w lesie, bo ptaki są i w ogrodzie, i w lesie, i na plaży. Nie myślmy, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ale tutaj ciekawa rzecz o tym, co pani Ewelina powiedziała, o tym, że czasami przylatują, chociaż nam się wydaje, że my mamy za oknem cały czas tego samego ptaka, no bo jest sikorką, powiedzmy, to wcale nie jest ten sam ptak, tak? I to też w zeszłym tygodniu i wcześniej państwo pisaliście do nas, że mieliście takie problemy, że te ptaki gdzieś nam znikały, potem się pojawiały, czy to te same, czy nie. I to też tak nie jest, że to są te same osobniki. I czemu tak nie jest? I czemu znikają? Może tak w trzech słowach, bo to jest chyba ciekawe.
Czemu tak nie jest? No proste wytłumaczenie. Robi się zimno, prawda? No to wszyscy uciekają w cieplejsze rejony. I tak samo dzieje się z tymi naszymi ptakami. Część odlatuje gdzieś tam na z kolei południe, zachód Europy, albo nawet Polski, tak? W cieplejsze rejony. A do nas przelatują te z północy i to jest taki standardowy rytuał tych ptaków, tak to nazwijmy.
Że o niektórych ptakach możemy bez pudła powiedzieć, że to są cały czas te same ptaki. Wróble, ptaki osiadłe, gatunek osiadły, niespecjalnie chętny do latania na jakieś duże odległości.
Sroki pewnie są te same, tylko cztery razy więcej.
Tak to
a
wygląda.
Sójki?
Sójki wybierają się za morze, ale ciężko im to idzie i to są ptaki, które
sadzą
lubią,
żołędzie, znaczy lubią sadzą
koczować.
Dęby.
Tak, sadzą dęby. Lubią koczować i przemieszczać się na niewielkie odległości, ale rzeczywiście, jeżeli przy karmniku obserwujemy jakąś dziurę, tak to nazwijmy, że były ptaki nie ma, znowu są nie ma, to bardzo często są właśnie takie fale, że na północy zrobiło się zimno i przyleciała do nas kolejna fala ptaków, albo u nas z kolei zrobiło się zimno i te nasze, które wybrały nasz ogród na to, żeby przezimować, muszą się przenieść gdzieś dalej, gdzieś gdzie jest cieplej, gdzieś gdzie jest więcej pokarmu, gdzie on jest bardziej dostępny, żeby przeżyć. Ale nie bójmy się, nie smućmy się, bo jak przyjdzie wiosna, to ta fala wróci z powrotem, bo te wszystkie ptaki polecą na północ.
Czyli wracają. Tak jak bociany.
Pan Zdzisław pisze, sypie ptakom słonecznik, który znika w mgnieniu oka, dosypuje również nasiona siemienia lnu, który zostaje niezjedzony. I tu zadaję zapytania.
Słonecznik to jest ten... Przysmak. To myślę, że każdy tutaj z nas i z Państwa ma takie doświadczenia.
A się mielniuna wrzody żołądka, więc widać, ptaki nie mają wrzody żołądka. Znaczy,
przypuszczam, że gdyby Pan przestał sypać słonecznik i tylko by było te siemię w karmniku, to w końcu i ono by zaczęło znikać, prawda? Bo z braku laku dobre i to. No tutaj wybór należy do Pana, tak? Czy będzie kontynuować?
Wydaje mi się, że słonecznik taniej wychodzi, bo za piątaka można kupić czarny spokojnie w łupince.
A nie jest tak, że niektóre ptaki jedzą róże, tak powiem, różne rzeczy. Chyba wszystkie, tak, kochają słonecznik.
Tak, ale na pewno.
Pamiętam, że w Anglii bardzo popularne były nasiona, chyba to czarnuszki były, taka nigela to się na to mówiło, takie malutkie czarne nasionka. One były dosyć drogie. Trzeba było mieć do nich specjalny karnik, bo one takie są bardzo drobne. No i to samo z tymi ziemnymi orzeszkami w Anglii. To też jest podstawa, jeżeli chodzi o te dokarmianie ptaków. I też jest odpowiedni karnik do tego. Ma takie większe oczka, siatki. Czy u nas coś oprócz, bo tak za bardzo chyba nie ma w sklepach dostępne nic innego, oprócz oczywiście takich gotowych już przysmaków, które można kupić nawet w marketach, ale takich, no ja jeżdżę często do centrali nasiennej w Kościerzynie i tam tak to w ogóle to chyba tylko jest słonecznik, jeżeli chodzi o takie ptaki ogrodowe.
Są też mieszanki, tak, zbóż różnych i no, jak Państwo sypią takie rzeczy i obserwują swój karmnik, to doskonale wiedzą, kto co je. Słonecznik znika w pierwszej kolejności, ale jeżeli mają Państwo na przykład wróble, mazurki, czyże przylatują, dzwońce, to są te ptaki takie z tym grubym, stożkowatym dziobem i one bardzo chętnie jedzą te, oprócz słonecznika, który owszem też, ale bardzo chętnie te drobniejsze ziarno. Czasem zdarzają się też gołębie. Różnie Państwo na nie reagują. Ja na przykład mam dwa grzywacze pod swoim karmnikiem, dwie takie kury chodzą i one, ja uwielbiam je, tak? I mówię, one pod karmnikiem, bo nie dają rady do karmnika wlecieć, ale no sobie jakoś tam radzą i mi wiele radości sprawiają. Myślę, że one też jedzą kukurydzę, bo ta kukurydza jakoś tam znika, a generalnie raczej nikt jej nie chce zjadać. No ale po wizycie właśnie gołębi już jej nie ma, więc wydaje mi się, że to one ją szamają.
Właśnie tak te o gołębiach przypomniało mi się u mojej mamy przed oknem. Moja mama dokarmia ptaki i we Wrzeszczu mieszka i tutaj jest bardzo dużo gołębi. I pamiętam, że one bardzo uklepują glebę pod tym karmnikiem. I teraz mi się przypomniało, Panie Tomaszu, pytanie, które mieliśmy parę tygodni temu od słuchacza, który chciał się przeprowadzić do domu, tak, z mieszkania, z miasta i planuje dokarmiać ptaki. Ale dopytuje się, jakie dla niego będą szkody. Czy nie będzie wszędzie zanieczyszczeń? No właśnie takie, no, znaczy mi to osobiście nie przeszkadza, ale może niektórym osobom to trzeba o tym powiedzieć, bo potem, znaczy ja mam wszędzie słoneczniki. Wszędzie. Ja u mnie w ogrodzie, ale one akurat są bardzo fajne, bo pomimo tego, że dokarmiają potem ptaki, tak powiedzmy w drugiej połowie lata, jak one już mają nasiona, to ptaszki sobie to zjadają. A potem ja zostawiam te słoneczniki na zimę w ogrodzie. Takie są zasuszone, cały czas twarde, bo to jest taka roślina, która nie rozpływa się pod wpływem mrozu. I one są takimi miejscami do lądowania dla ptaków, bo wiadomo, że ptak nie chce tak tylko do karmnika, tak przylecieć i odlecieć, tylko on musi gdzieś tam sobie usiąść, bo on jest zestresowany, zaraz jakiś inny ptak zje, coś mu się stanie. Jak to jest z tymi...
To może jak to jest, to po bardzo krótkiej przerwie.
Dobrze.
Pan Włodzimierz opisuje dietę, którą stosuje ptakom, bardzo piękną. Dokarmiam ptaki zwykłym wieprzowym smalcem, który faszeruje ziarnkami słonecznika. Widzę, że ptaki to bardzo lubią, pisze pan Włodzimierz. A ktoś z Państwa zadaje podchwytliwe pytanie. Szujki. Co im przygotować? Pozdrawiam. Co szujkom?
Orzechy na przykład. Bardzo, bardzo chętnie będą zjadać. Tak, jakieś części mięska. Na przykład, uwaga, teraz będzie kontrowersja, kurczaczek. Przygotowujemy dla siebie posiłek i tam skrajamy, tak, to co jest niedobre, jakieś te tam żyłki i tak dalej. No to można do karmnika i one bardzo chętnie to zjedzą. Zarówno sujki, inne krukowate.
Kawki, gawrony,
a także dzięcioły. Tylko żeby było niesolone.
A taki smalec ze sklepu w takich kosteczkach, z którego pewnie robimy przysmaki, to on nie jest solony, tak? On jest taki naturalny?
On jest naturalny, tak. I bardzo często właśnie robi się w ten sposób, że ten smalec się rozpuszcza, nasypuje się do tego różnych nasion czy orzechów i wtedy formuje się z tego kulę albo wykorzystuje, nie wiem, kawałki kokosa, albo po prostu nawet kawałki, znaczy opakowania
po jogurcie. Kawałki kokosa to jak się konno jedzie. Monty Pythonie,
tak, zdecydowanie. To wtedy może brakować tym koniarzom tych kokosów, no bo akurat jest sezon na dokarmianie, ale wtedy konie siedzą w stajni, więc jakby to wszystko da się ładnie poukładać. Więc jak najbardziej.
Nie ma sensu już do tego dodawać ani troszeczkę jakiegoś chleba starego, czerstwego, zmielonego, ani sera jakiegoś zmielonego.
Nie, sera tym bardziej nie.
Czasami tak się wydaje, że to jeszcze troszeczkę dam tym ptaszkom, będą takie coś, jeszcze brandy naleję.
Nie ma co szaleć. Lepiej pamiętać o tym, żeby taką słoninę, gdyby ptaki nie zjadły jej, to żeby zdjąć, wyrzucić po jakichś 3 tygodniach, chyba że, bo się psuje, tak? Taka jest odpowiedź. Chyba że mamy słońce, jest odwilż, no to nawet będzie trzeba ją jeszcze szybciej wymienić.
Pani Ania ma pytanie, to znaczy są dwie pani Anie. Jedna pani Ania pisze tak: a do mnie przyleciał do karmnika krzyżodziób świerkowy i tak siedział sobie i mielił dzióbkiem jak papuga. Pierw myślałem, że to kardynał purpurowy, ale one chyba w Polsce nie występują. Sprawdziłam w necie i to na pewno ten krzyżodziób. To pisze pani Ania, a inna pani Ania z okolic Poznania pisze tak: dzień dobry, czy ptaki z naszych karmników zagrożone są ptasią grypą? Martwię się o mojego grubodzioba, którego nie widziałam od kilka dni. Pozdrawiam, Ania z okolic Poznania.
To odpowiedź na pytanie pierwszej pani Ani. Kardynał. No, zdecydowanie nie, ale, no, ale jak ktoś ma krzyżodzioba w karmniku, to powinien sobie pogratulować, może sobie...
Tak,
no, szaleństwo. Bardzo rzadki gość. Bardzo rzadki gość. No, mniej więcej euforia powinna być taka, jak my dzisiaj przy otwieraniu budki, w której okazało się, że mamy gniazdo.
Tak, wbijam sobie właśnie w palce w nogi, żeby nie krzyczeć, tak jak przy gnieździe. Pani Aniu, naprawdę super, gratulacje. Pozdrowienia dla pani i dla krzyżodzioba.
Natomiast odpowiadając drugiej pani Ani, ptasia grypa nie jest niebezpieczna dla ptaków dzikich. Ptaki dzikie przenoszą ptasią grypę, natomiast nie są mi chyba znane przypadki, w których ptaki, znaczy została potwierdzona śmierć w wyniku ptasiej grypy. To raczej chroni się ptaki hodowlane przed kontaktem z ptakami dzikimi, bo te ptaki dzikie są takim faktorem, tak? Takim przenośnikiem tych zarazków, które mogą ptakom hodowlanym szkodzić. Więc jeżeli grubodzioba akurat przez kilka dni w karmniku nie było, to znaczy, że albo poczuł wiosnę w nozdrzach, tak to nazwijmy, i poleciał szukać szczęścia i jakiegoś odpowiedniego miejsca na założenie gniazda i zwabienie partnerki.
Najpierw, albo być może wręcz... najpierw gniazdo, potem partnerka. Nie da się tak, że najpierw partnerka.
Nie, najpierw partnerka, potem gniazdo.
No partnerka musi wybrać meble.
Tak, zdecydowanie. Albo wręcz przeciwnie, poczuł zimę i może przeniósł się gdzieś odrobinkę dalej na południe. Tak.
Jest jeszcze czarny scenariusz, ale myślmy pozytywnie. Tak.
To jeśli chodzi właśnie, bo tutaj nasza słuchaczka zwraca uwagę na to, że kosów ma dużo, ale... ale same samce, tylko jedna samica wśród nich. Ja też mam takie ciekawe, że tu cztery chyba samce, a jedna tam kobitka od czasu do czasu. Co to jest?
Tak, bo w naszym kraju po prostu więcej zimuje facetów niż babek i tak samo jest z innymi gatunkami, tak? Mamy rudzika, który teoretycznie powinien odlatywać, ten taki rudawy z przodu, brzuszek, prawda? Kojarzą państwo pięknie śpiewający ptaszek.
Ja zawsze kojarzę, bo to jest w Anglii ptaszek ogrodnika, bo nie zawsze tam, gdzie się kopie ziemię.
I on też powinien od nas odlecieć do cieplejszych rejonów Europy, ale no, są ryzykanci, prawda? Jak wszędzie i wśród ludzi, wśród
morsy,
ptaków.
Może morsy, przyzwyczaja się do zimna.
I niektórzy zostają i na ogół są to mężczyźni, którzy po prostu chcą być później pierwsi, jak przyjdzie wiosna, zająć dobry teren, prawda? Żeby później pokazać, jaki on tutaj jest super odważny, męski.
Pionier.
Tak. I taka samiczka później też chętnie wybierze takiego faceta niż takiego, który gdzieś tam takiego mało zorganizowanego.
Ale maleńka pokaże ci slajdy.
Zimy.
To nie działa na nie.
Ja chciałam, żebyśmy koniecznie dzisiaj...
A jeszcze tylko co tym kosom dawać jeść tutaj, bo to osobne.
Tak, to ja powiem, bo ja mam pytanie. Też doświadczenia, jeżeli chodzi o kosy.
Bo dżdżownicę trudno znaleźć o tej porze.
Polecam.
Roku.
Płatki owsiane górskie uwielbiają kosy, uwielbiają rodzynki. Nie trzeba ich namaczać. Normalnie tam sypiemy po prostu prosto z pudełeczka, czy też jakiegoś tam woreczka. I do tego jabłko. Przekroimy na pół. Ostatnio kolega mi mówi: Ewelina, a jak ty przekrajasz jabłka? Ja mówię, no jak, no, no normalnie, nie? No ale wzdłuż czy w poprzek? No i właśnie on sugerował, żeby tak, no właśnie nie wiem jak to nazwać, tak w poprzek bardziej, tak? No jakby tak, żeby czapeczkę tak odkroić, prawda? I wtedy położyć na ziemi, bo ono się tak łatwo nie przewróci, niż jak wzdłuż je przekroję. Mam nadzieję, że wiedzą Państwo, o co mi chodzi. Tak czy siak.
Zaraz się pojawią w sprzedaży statywy do jabłek dla koszu. Połówek jabłek.
Ale warto taką połówkę położyć i to, co jest jeszcze ważne, kos przyleci do karmnika, tak? Podleci tam bez problemu, ale one to są ptaki, które szukają pożywienia zawsze na ziemi. Więc ja zawsze robię tak, że sypię też pod karmnikiem i to jabłko gdzieś tam w bezpiecznym miejscu pod karmnik położę przy jakimś krzewie, tak żeby on miał w miarę bezpiecznie, żeby mógł uciec, ale tak, żeby naturalnie mógł sobie poczuć się tak jak gdzieś tam w lesie, prawda? I szuka tam, buszuje w tych liściach i coś sobie no
właśnie, żeby było naturalnie. Ja myślę, że to jest pewnie będzie najważniejszą część naszej audycji za chwilkę.
Czyli idziemy do sklepu wędkarskiego, kupujemy drżownicę, a następnie robimy dziury w tej zlodowaciałej ziemi i wpuszczamy te drżownice, żeby kos mógł złapać.
Po prostu musimy porozmawiać o tym, co sadzić w tych ogrodach, żeby też może kiedyś można nawet było pojechać na wakacje na tydzień zimą, niekoniecznie cały czas dokarmiać ptaki, bo przecież trzeba je cały czas regularnie dokarmiać.
No bo właśnie
zimą.
Nas słuchać pyta, kiedy można przestać karmić ptaki, a mówimy o tym, że nie przestajemy.
Oj, teorie są różne.
Dzieci będą miały więcej, jakie będziemy
taka
karmili.
Taka najmniej kontrowersyjna jest chyba taka, że powinno się dokarmiać ptaki wtedy, kiedy są mrozy, wtedy, kiedy jest duża pokrywa śnieżna, ale ja tutaj przyjdę w sukurs pani Kasi i powiem, jeżeli jesteśmy w stanie i możemy tak zaprojektować ogród, żeby stał się naturalną spiżarnią, czyli dużo owoców, dużo krzewów owocujących, to naprawdę w pewnym momencie nie będziemy musieli sypać tego słonecznika, ponieważ ptaki doskonale poradzą sobie z tym, co im zafundujemy.
A przy okazji takie zakrzaczenia, jak to można powiedzieć, jakieś takie krzewy, zakrzewienia, oczywiście to zależy od wielkości ogrodu, ale jak ktoś ma większą działkę, na przykład my, to tak raczej nam się nie chce sadzić na przykład tarniny, tak? Tarnina, no to po co komu tarnina? A ptaki chyba uwielbiają tarninę.
Na tarninówkę.
Pani Tomaszu, wiadomo, na jakąś pyszną nalewkę, ale ptaki tam uwielbiają mieszkać, prawda? W tych takich mocnych, gęstych zaroślach. No nie wiem, czy one tam faktycznie zimą też
mają
mieszkają.
Mają przed hogulcem ochronę, prawda?
Tak, wszelkie krzewy są idealne, żeby się ochronić przed krogulcem, przed jastrzębiem. Nawet jak pewnie rozwieszają Państwo takie te kule tłuszczowe, czy też właśnie własnoręcznie coś stworzonego, to warto wybrać takie miejsce, jakiś krzew, pełno jakichś gałązek i tam w środku powiesić to na tej gałązce, ponieważ jak taka sikorka sobie tam usiądzie w środku, no to przeleci krogulec, no i co on tam zrobi, prawda? No nogi to on ma długie, no ale... No,
nie wejdzie do środka.
Spróbuję gdzieś tam włożyć, ale nie da rady, prawda? I poleci dalej, no i może zdechnie za dwa dni, jak się nie zje.
Tak, mi się zrobiło smutno, bo kiedyś na Żabiance właśnie przy takim drzewie ostrzyżonym w kulkę słyszę straszny rejwach. Patrzę, a tam jakiś biedny wróbel się tuli do pieńka, a taki krogulec go tam próbuje tą łapą wyciągnąć, więc podszedłem do niego i mówię, spadaj. A on spojrzał na mnie w ogóle niewystraszony, z 1,5 metra mniej więcej odległości i warknął coś do mnie. I
ja mówię, jak to co? To samo powiedział.
Zacząłem machać i on taki obrażony w końcu odleciał.
Pewnie to samo powiedział, ty spadaj.
Tego może ocaliłem ptaka, ale za chwilę innemu na innego wyrok.
Panie Tomasz, nie zapomnijmy też o czymś bardzo ważnym. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Radia. I w związku z tym... W związku z tym dużo rzeczy powinno się super dziać, ale przede wszystkim wiem, że o tym pamiętali i tak naprawdę mi przypomnieli. Przypomniały dzieci z klasy mojego syna Alberta.
Na pewno dokarmiają ptaki.
Właśnie, zaraz może też powiemy coś o szkołach, ale tutaj ze studia Radia Gdańsk z Brzeszcza chciałam bardzo serdecznie pozdrowić i panią Kamilę i wszystkie dzieci w klasie 2A w Happy Kids w Kościerzynie. Mam nadzieję, że słuchają tej audycji o ptaszkach i właśnie, że też może jakieś karmniki chociaż, bo budki lęgowe, o których też chociaż słówko bym chciała, bo tutaj dzisiaj były czyszczone przed radiem, bo teraz chyba do końca lutego można czyścić budki lęgowe. To jest ważne, żebyśmy o tym jeszcze wspomnieli przed końcem programu. Ale zanim do tego dojdziemy, może kilka słów na temat, co można by było robić w szkołach. I jeżeli chodzi o dokarmianie. Ja czasami widzę na przykład na parapecie stoi taki karmik i na początku jest taki zapał, ktoś wrzuci, a potem on stoi taki pusty i tam się nic nie dzieje. Poza tym na parapecie przy samej szkole, no to chyba nie jest takie dobre miejsce, prawda, na to, żeby postawić karmik. Może też powinno się jakoś powiedzieć, co mają sadzić w ogrodach szkolnych, czy bo wiem, że dużo osób powiedziałoby, nie chcemy kolczastych krzewów, jak na przykład głogu, tak? Dla nas głóg jest chyba jednym z podstawowych krzewów, jeżeli chodzi o dziką naturę, o ptaki, o jakieś małe zwierzęta, a w szkołach nie chcą na przykład, bo mają kolce, tak? No i co tu zrobić?
Mi jest bardzo smutno, jak odwiedzam szkoły i to nie tylko w Gdańsku, żeby nie być tutaj, że tylko Gdańsk zły, ale nasze tereny szkolne mogłyby być fantastycznymi miejscami dla przyrody, dla ptaków, mogłyby być miejscem, w którym odbywa się tak zwana aktywna edukacja, czyli dzieciaki nie siedzą w klasie, tylko idą do ogrodu zobaczyć, co rośnie, jak rośnie, kiedy rośnie, co przylatuje, gdzie mieszka i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili 90% pewnie terenów szkolnych to są wystrzyżone na gładko trawniki, w których nie ma życia.
Ja mówię, że to jest pustynia, dokładnie.
Tak, dokładnie. A wystarczyłoby, może nie w centralnym miejscu, ale gdzieś przy płocie, gdzieś na jakimś pagórku, gdzieś, gdzie nikt nie chodzi i nie biega, posadzić trochę krzewów owocujących, ligustra na przykład, albo no jakichkolwiek innych krzewów, które dają owoce, które dają kwiaty. Jarzębina, to wszystko, co...
To śliwa, różne wiśnie śliwowe.
Dokładnie, to wszystko, co jest u nas naturalne. Ptaki na pewno z tego bardzo chętnie skorzystają, a i dzieciaki będą miały wtedy więcej zabawy i więcej przyjemności, że jakieś życie wokół nich będzie, a nie będą biegać po takiej zielono-betonowej pustyni.
No bo do tej pustyni płaskiej dochodzi jeszcze pustynia pionowa w postaci żywopłotu i niestety u nas ten żywopłot w ostatnich czasach, taka jest ogromna moda na tuje, na żywodniki, które nie są właściwie w ogóle z naszego, prawda, z naszej szerokości geograficznej i te ptaki chyba tych żywotników to tak specjalnie skorzystać nie mogą, prawda?
No, czasami mogą sobie tam gniazdo wybudować w środku. Na przykład raniuszki lubią takie miejsca, bo są zabudowane, prawda, taka tuja, no to tam jeszcze gdzieś to gniazdo wplecą. Ale faktycznie no, to jest jedyna opcja, bo
chyba by wolało
jak
na przykład taki
jest...
żywopłot na przykład z ałyczy, taki,
myślę,
taki
że
mocny,
tak, bo
albo
mogą
z grabu,
się...
czy z głoga.
A, są owoce, więc skorzystają. Mhm. B, jest ta ochrona chociażby w czasie zimy, prawda, tam przed drapieżnikami można właśnie powiesić jakąś kulkę, czy cokolwiek. No i C, też tam można gniazdo jak najbardziej zbudować w takim żywopłocie.
Jeżeli...
Więc ja jestem za żywopłotami.
A
nie
jeżeli
wiem, jak
krzew
państwa.
Ma owoce, tymi, tak. To tak wcześniej jest. Ma też kwiaty. A kwiaty przeważają owady, pewnie. A owady to podstawa diety większości ptaków drobnych, tych wróblowatych w czasie sezonu lęgowego. Więc jednym krzewem owocującym i takim kwitnącym załatwiamy wiele, wiele elementów. Moim zdaniem kluczem, czy słowem kluczem jest tutaj różnorodność. Żywotnik
tak.
Pomiędzy właśnie ałyczami, pomiędzy irgami i pomiędzy ligustrem
nie zaszkodzi. Taki balans, prawda?
Tak,
żeby wszystkiego było po trochu, a nie kierować się tylko jednym gatunkiem. Im większa bioróżnorodność w ogrodzie, różne kwiaty, różne drzewa, krzewy, to zawsze dla siebie jakiś ptak coś znajdzie,
dokładnie.
Prawda?
A jak ktoś nie lubi liści, to ja tylko powiem, że wcale nie trzeba ich jesienią grabić.
Ja wiem, ja też nie grabię liści. Wiatr załatwia sprawę u mnie.
Tak, u nas jest jakaś taka narodowa moda na grabienie wszystkiego i wygrabianie parków tak, żeby były do gołej ziemi. Naprawdę liście można zostawić i co więcej, ptaki, owady też z tych liści skorzystają. Ściółka jest naturalnym miejscem, w którym wszystkie larwy, jakieś te formy przetrwalnikowe spędzają zimę. A ptaki przylatują wiosną i tam sobie wygrzebując z liści zdobywają pokarm w ten sposób.
A najlepsze jest to, że taki kwitnący krzew czy drzewko, a potem owocujące są bardzo ładne. Czyli w ogrodzie to nie będzie jakiś problem, bo to będzie pięknie wyglądało. To jest atrakcja, prawda? W dodatku atrakcją potem będą te ptaki, które będą przylatywały po to pożywienie. No i a grabienie liści, czy nie, raczej nie grabienie liści, to znaczy mniej pracy dla ogrodnika. Czyli jak dla mnie to wygrana na wszystkich frontach.
Zdecydowanie. Pięknie pachnie, pięknie wygląda. Jeszcze do tego śpiewa w okolicy ptak, więc niczego
śpiewa.
Więcej nie trzeba w ogrodzie.
A czego dzieciaki na przykład na Kaszubach albo w Gdańsku mogłyby, jakiego ptaszka mogłyby tak wypatrywać z okna, gdyby na przykład no teraz w lutym, no teraz jest połowa lutego, czego można się spodziewać? Bo wiadomo, że to może nie będą znały wszystkich nazw, ale gdyby teraz dzieciaki w szkołach popatrzyły przez okno, no i gdyby tam były jakieś zadrzewienia, jakieś krzewy, czego mogłyby się spodziewać? Jakiego ptaka?
Oczywiście sikorki, jak wszędzie, czyli bogatka, modraszka, bogatka ta żółta, większa, modraszka
w niebieskiej czapce, jak milicjant w PRL.
Tak, tak, albo jak Włodzimierz Raszkiewicz. Albo redaktor Włodzimierz Raszkiewicz, on też ma niebieską czapkę. Sroka, to tak naprawdę jeszcze zależy, gdzie jest ta szkoła położona. Jeżeli ona jest w środku miasta, to bardziej te gatunki, które przed chwilą powiedziałam. Jeżeli gdzieś na wsi, gdzie mamy jakieś pola, łąki, no to wiadomo, że wtedy jest szansa na coś całkiem innego, na jakieś rarytasy. Czasami gdzieś jakiś myszołów może siedzieć. Uwaga, w mieście nawet jastrzębia właśnie możemy spotkać. Dzisiaj przychodząc do radia już dwie osoby pokazywały mi na telefonie. Zresztą, panie Tomaszu, pan też?
Tak, to prawda.
Jastrzębia.
Ale taka zasada, że im, jeżeli chcemy widzieć te ptaki za oknem, to jak najmniej prowadzić te tereny dookoła sterylnie, prawda?
Tak,
czyli jak najmniej się starać to, że tak powiem, wylizywać, zostawiać jakieś kępki, czy chwastów, czy zakrzewień, bo jednak te naturalne miejsca są potrzebne tej dzikiej naturze. No wiadomo, że człowiek lubi mieć czysto dookoła, jakoś kontrolować, wie, że kontroluje wszystko dookoła siebie.
Kontroluje?
Ale no tak się bynajmniej no, wydaje człowiekowi, że kontroluje. Ale my tutaj zawsze nakłaniamy
na
podczas
pustynię.
Audycji, żeby nie prowadzić tych ogrodów sterylnie, żeby jak najbardziej. Też mniej roboty dla ogrodnika. Bardzo często ludzie później piszą, ach, to znaczy, że ja jestem świetnym ogrodnikiem, bo ja nic nie robię. Tak, tak, lepiej nic nie robić, niż za dużo robić.
Na przeszkole jeszcze przecież mamy szansę na wróble, czasami na mazurki, jeżeli ta szkoła właśnie jest gdzieś bardziej na przedmieściu, na wsi, to tym bardziej, tak? To są te takie wróble.
Niektórzy uważają, że mazurki tylko na Wielkanoc.
No ale niekoniecznie, czyli jak mamy, warto się przyjrzeć, w ogóle zawsze się śmieję, drodzy państwo, przyjrzyjcie się swoim wróblom. Jeżeli mają czarną plamkę po jednej stronie dzioba i po drugiej, w sensie tak na policzku, tak to nazwijmy, to nie jest wtedy wróbel, tylko mazurek.
Tak. Chyba dużo osób myli właśnie wróbelki i mazurki.
My skupiamy się tutaj na tych ptakach rzeczywiście małych, które bez lornetki z większej odległości rozpoznać trudno, a w miastach w tej chwili dominują ptaki zdecydowanie większe. Kawki, gawrony, wrony. Mew mamy tutaj cały komplet, bo i mewę siwą, i mewę śmieszkę, i srebrzystą, i siodłatą. Mamy sujki, mamy sroki, więc naprawdę mamy się czym pochwalić i wystarczy rzeczywiście, jak ja to mówię, przystanąć na chwilę, rozejrzeć się wokół i nagle się okaże, że wszędzie są ptaki.
Tak. Ale tutaj nasi słuchacze piszą, pani Joanna, a ja mam w ogrodzie w Sopocie kwiczoły i droździka. Do tego całe watachy wróbli, mazurków, sikory, kosy, sierpówki, gawrony, kawki, grzywacze. Jest cudownie, kilogramy ziarna
to
w nich
znikają
w nich.
Tak,
jabłka i słonina także.
A Ptaś Radio jeszcze nie mówiło o droździku. To my poprosimy o adres, to przyjedziemy.
To może jeszcze o tych budkach.
To o szkołach. Zanim do budek, to jeszcze szkoły. Bo w szkole podstawowej we Władysławowie dzieci przynosiły z domu kubeczki po serkach, a nauczyciele zalewali do nich rozpuszczony smalec z nasionami mieszanymi. Pozdrawiam wszystkich radiowców.
Pięknie.
Beata.
Super, tylko żeby to było robione regularnie, prawda?
Tak, to jest ważne. Jak już zaczniemy karmić, to musi być ta ciągłość. To, co może się najgorszego zdarzyć dla ptaków, to jest moment, kiedy przychodzi weekend, spada temperatura mocno poniżej zera, mamy duże opady śniegu, no i ptaki pozostają na przysłowiowym lodzie. No można się domyśleć, że to się różnie może skończyć. Będzie tak, że część przetrwa, bo ma te zapasy tłuszczowe, niektórzy tam chomikują, tak to nazwijmy, czyli taki kowalik, to przecież wszystkiego na raz nie zje. Na pewno mają państwo taką obserwację, że taki przylatuje do karmnika komandos, ja go nazywam, prawda, bo ma takie czarne paski przez oko jedno i drugie. Rozpycha się tam, bierze w dziupi jeden, drugi słonecznik i odlatuje i za chwilę znowu przylatuje. No przecież tak szybko tego nie zjadł,
spekulant.
Prawda?
Do kieszeni.
Tylko chowa, tak jak mówi pani Kasia, do kieszeni, czyli gdzieś tam pod korą drzewa, tu schowa, tu do jakiejś dziupli, kombinuje, no bo gdyby nasz ukochany pan, który czy pani, którzy wysypują ziarno, no nie wiem, wstaną później, prawda, bo jest weekend, będą chcieli pospać, no to on tam sobie rano coś już będzie miał,
sobie
bo
poradzi.
Tak.
Czyli to jest tak, czyli to jeżeli chodzi o szkoły, to jest dobre, no taka rzecz ważna do powiedzenia, że jeżeli w szkole dzieciaki dokarmiają przez cały tydzień ptaki, to potem przez weekend, no dobrze by było, żeby ktoś nadal je dokarmiał, prawda?
Tak, czyli albo automatyczne karmniki, takie z butelki na przykład zrobione, żeby tak szybko ten słonecznik nie zniknął, albo kulki właśnie tłuszczowe, czy te zrobione zjadane przez dzieci z tłuszczu i z nasion jak najbardziej.
Bardzo ważne, żeby chyba potem te plastikowe opokulkach, te siateczki zbierać i wyrzucać, prawda? Bo chyba to też jest trochę niebezpieczne dla ptaków.
Nawet może nie to kwestia, że niebezpieczne,
dookoła,
ale
dookoła łapek, czy ktoś
szanujmy
mówi,
naszą planetę, prawda?
Co mają, łapki mają
i dzieciom
ptaszki.
W szkole powiedzmy, że jak żują gumę, to nigdy nie wrzucają do śmietnika na zewnątrz gumy niezawiniętej w nic, bo ptak potem kapnie i będzie po ptaku.
Dużo różnych pożytecznych stworzeń.
Mówi się ptasi móżdżek, prawda? No, my mamy ten mózg bardziej rozwinięty, więc myślmy za naszych mniejszych braci. One wiele rzeczy robią
odruchowo. W niektórych sytuacjach polemizowałbym.
Dobrze, to budki, bo ja dzisiaj byłam zafascynowana, jak przyszłam do radia i widziałam, że tutaj
drabina, aluminiową.
Mikrofony, czyszczenie, jakieś tutaj niesamowite kwadratowe.
Tak, ale cichuteńko, to o godzinie 14.
I bez nazwisk, bo to jest kubek
tak, oczekuje. Drodzy Państwo, o 14 z minutami kolejna audycja w ramach Ptasiego Radia Gdańsk i tam zdradzimy wszelkie szczegóły, co się działo w radiowych budkach, tak to nazwijmy.
No to będziecie mówić wtedy o tym, kiedy i jak i po co i z kim? Czy teraz byście chcieli 3 słowa powiedzieć dla naszych takich słuchaczy ogrodowych?
Tak, jak już ktoś się nie może doczekać do tej 14, to myślę, że nie będziemy tacy straszni i coś tam Państwu powiemy. Zgodnie z polskim prawem, to warto zapamiętać, że budki można czyścić od 16 października do końca lutego każdego roku. To jest taki okres umowny, ale on jest bezpieczny, ponieważ w tym czasie praktycznie na 100% już żaden ptak nie będzie siedział na gnieździe, nie będzie karmił młodych. Jedyne, na co możemy się natknąć w takiej budce, to jest zimowe gniazdo mazurka. I jeżeli zobaczymy, że w budce jest pełno piórek, takich małych, puchowych, prawda, taka, można powiedzieć, kołdra puchowa zrobiona przez kogoś, no to nie usuwajmy tych piór. Ponieważ jak je usuniemy, no to można się domyśleć, że bez takiej kołderki mazurek może zimy nie przeżyć.
Dobrze. Czyli teraz, bo już mamy bardzo mało czasu, prawda? Tak, najważniejsze punkty. Teraz nadchodzi, mam nadzieję, że wiosna. Panie Tomaszu, chyba za tydzień ma być już dosyć ciepło, prawda?
Jutro ma przekroczyć 0. No, nie mogę się
wspaniale
doczekać.
To co, wiadomo, ptaków będzie prawdopodobnie przylatywało mniej do karmników, dlatego bo będą zajmowały się wyrywaniem, że tak powiem, i zakładaniem rodzin, tak? Robieniem
będą
gniazdek.
Będą ćwiczyć śpiewy.
Czyli będzie pięknie, czyli warto wyjść, czy szkoły, czy rodzice z dziećmi, też warto posłuchać, nie być głośnym w naturze, tylko wiadomo, w lesie, czy gdzieś tam na
polu. I te słuchawki sobie wyjąć z tych uszu.
Tak, zdjąć, już posłuchać natury.
Dzięcioły bębnią w lesie, polecam.
Czy mniej teraz im tego jedzenia dawać, czy tak samo, czy czegoś, jak teraz mamy, że tak powiem, opiekować się tymi ptakami, jak nadchodzi wiosna?
Przyroda i ptaki same nas tego uczą, bo one rzeczywiście mają taki okres, w którym intensywnie korzystają z tej naszej pomocy, a potem nagle się okazuje, że jakby mniej. I jak ktoś rzeczywiście dosypuje codziennie tej karmy do karmnika, czy w miarę regularnie te kule wywiesza, albo dosypuje ziarna do karmnika automatycznego, to on widzi, że on nagle zaczyna jakby mniej schodzić. I wtedy nie trzeba na siłę 10 nowych kulek zawiesić, albo dosypać kolejnych 10 kg słonecznika, tylko wtedy, kiedy ptaki zaczną, czy przestaną z tego korzystać, to znaczy, że jest taki moment, w którym ta pomoc, one skorzystały, podziękują nam wiosną śpiewem, więc nie ma co na siłę tutaj robić szczęścia.
A potem latem też nam podziękują, dlatego by będą zajmowały się różnymi owadami, które niekoniecznie są pożyteczne dla naszych roślin, tak? Także to jest taki obieg zamknięty, wszyscy sobie pomagają, rączkę myje, warto wieszać budki lęgowe. Teraz jeszcze można, prawda?
Można przez cały rok, jeżeli chodzi o budki. Tylko warto to zrobić, nawet tak jak teraz, no wiadomo, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że taką budkę ktoś zasiedli, no bo ma jeszcze czas, prawda, szuka miejsca na gniazdo.
A kierunek dziury? W lotu
na północ?
Na północ, tak.
Znaczy to też zależy tak naprawdę od terenu, w jakim tą budkę wieszamy. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby budka nie była poddana bezpośredniemu nasłonecznieniu, tak? Tak, to co ja często widzę w ogródkach właśnie niestety działkowych, jak jadę sobie na przykład SKM-ką, to po prostu widać to, że te budki są powieszone na jakimś paliku na przykład, albo na drzewie, ale takim łysym, że tak powiem, i na samej górze jest ta budka. No nie ma nic gorszego, bo w środku będzie jajecznica.
Czyli mikrofalówkę taka tak robią. Mhm.
Ale dlaczego warto zaprosić takie ptaki do ogrodu? Wystarczy powiedzieć, że para sikor przez cały sezon lęgowy wysprząta nam ogród z 7 kg owadów, pająków i wszystkiego tego, czego, z czym my jako ogrodnicy, czy jako ludzie będziemy walczyć.
7 kg, tak jak jest. Państwo
to jest,
słyszeli.
To jest naprawdę coś.
I tym optymistycznym akcentem musimy zakończyć dzisiejsze, przypomnę, nie Ptasie Radio Gdańsk, bo ono po godzinie 14, ale audycję poświęcono ogrodom, a że natura to jedność i my
jak najbardziej,
do tego,
wszyscy ze sobą są powiązani.
To teraz powiązani się żegnamy. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Pani Ewalina i pan Piotr powrócą już po godzinie 14 z Włodkiem Laszkiewiczem, oczywiście w niebieskiej czapeczce, sprawdzając budki lęgowe. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.